Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Program Masz prawo w Polskim Radiu Białystok. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy zmienią się kary dla kierowców, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu albo zbyt agresywnie, a także co zmieni się w przepisach dotyczących egzaminów na prawo jazdy. A gościem audycji Masz prawo jest Mirosław Oliferuk, wieloletni dyrektor łomżyńskiego WORD-u, specjalista do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Zacznijmy od rzeczy pozytywnych, czyli zmian w egzaminach na prawo jazdy, które wiele osób ucieszą, bo według planów będzie można zdawać egzamin na prawo jazdy rok wcześniej. To dobrze?
To prawda. Dobrze. Tylko, że jak zwykle należy pamiętać o tym, że konsekwencją obniżenia wieku uzyskiwania uprawnień do 17 lat jest między innymi to, że młodsi uczestnicy ruchu drogowego będą w nim uczestniczyć w towarzystwie osoby towarzyszącej.
Bo tam są pewne obostrzenia, nie
ma? Są pewne obostrzenia. Osoba towarzysząca musi mieć minimum 5 lat prawo jazdy, nie może być karana za wykroczenia w ruchu drogowym.
Są ograniczenia prędkości.
O których za chwilę powiemy. Natomiast jest kilka wątpliwości, którymi chcę się z panem podzielić. Jak oni pewne rzeczy będą interpretować? Jeżeli chodzi o ograniczenia, no to podstawowa rzecz w okresie, w którym mówimy, czyli 17-latek, będzie musiał jeździć z osobą towarzyszącą. Nie będzie mógł przekraczać w terenie zabudowanym prędkości 50 km na godzinę.
Nawet jeżeli znak mówi inaczej.
Właśnie. Zaraz niektórzy powiedzą, no jak, przecież mamy 50 na godzinę. No tak, ale są też podwyższenia prędkości w terenie zabudowanym i to podwyższenie prędkości nie będzie dotyczyło młodego kierowcy, mówiąc umownie.
Poza terenem zabudowanym podobnie.
Dotyczyć to będzie prędkości 80 km na godzinę, czyli jeżeli mamy normalnie standardowo 90, to jest o 10 mniej.
Ale powiedzmy droga ekspresowa.
Jeżeli chodzi o drogę ekspresową, to tutaj już bardzo konkretnie i autostrady, to będą bardzo konkretne założenia. Tam po prostu nie będzie można przekraczać prędkości 100 km na godzinę.
No ale wracając do pytania, to jest dobrze, że tak ten próg będzie obniżony?
Co do zasady pewnie tak, ale zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Kto ma zdolność do czynności prawnych w naszym systemie prawnym? Osoba, która ukończyła 18 lat. Ale jeżeli dojdzie do nieszczęścia i kolizji jakiejś wtedy, kiedy pojazdem kieruje 17-latek, to kto będzie ponosił odpowiedzialność za nieszczęście, nie daj Boże, lub jakąś dużą szkodę majątkową?
Pewnie zareagują ubezpieczyciele i będzie podniesiona składka, będzie specjalna składka, dużo wyższe ubezpieczenie.
Dobrze, ale przecież jeżeli dojdzie do wypadku, osoba nie ma zdolności do czynności prawnie, rodzice będą odpowiadać. Na przykład jeżeli dojdzie do tragedii, do nieszczęścia na drodze.
No ale sąd może w pewnych sytuacjach
Sąd
może zdecydować.
Ale który sąd? Normalny sąd tej osoby, która nie ukończyła 18 lat, sądzić nie będzie. Sąd dla nieletnich. Należałoby się głęboko zastanowić, jak zmienić prawo obok, żeby
nie było wątpliwości.
Żeby nie było żadnych wątpliwości. Więc bardzo dokładnie trzeba określić tą osobę, z którą ten młody kierowca jedzie. Wszelkie konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z tego powodu, że dojdzie do nieszczęścia na drodze. Bowiem my sobie dzisiaj sprawy nie zdajemy, ale żebyśmy znów nie byli mądrzy po szkodzie. Tu jeszcze o ważnej rzeczy nie powiedziałem. Obowiązuje zero alkoholu. Musi być trzeźwy. Nie
zero, zero. Żadnych zero, zero. 0,2, 0,5, 0,0.
Nie ma żadnych promili w organizmie.
Ale kiedy rozmawiamy o pana wątpliwościach, no ja mogę powiedzieć o sobie. Robiłem prawo jazdy, kiedy miałem 17 lat. Jeździliśmy, moi rówieśnicy jeździli, rówieśniczki. Funkcjonowaliśmy, świat się nie skończył, więc może, kiedy wrócimy do tego stanu sprzed wielu, wielu lat, też się nic nie stanie.
Nie jestem prawnikiem, w związku z powyższym nie chcę porównywać stanów prawnych sprzed 20-30 lat do stanu prawnego, jaki jest dzisiaj. Ja tylko zgłaszam wątpliwości, o których usłyszałem od prawników, którzy sami nie byli w stanie tego w jakiś sposób jasny zinterpretować. Dlatego mówię o konieczności tak do interpretowania tego prawa, żeby tych wątpliwości po prostu nie było.
No a z drugiej strony też można powiedzieć, trochę przecząc temu, co powiedziałem poprzednio, że nic się przecież nie wydarzyło, że te drogi w latach 90. wyglądały trochę inaczej niż te drogi, które mamy teraz. Liczba samochodów, drogi, prędkości, szybkość tych samochodów.
To prawda, mamy dzisiaj do czynienia z rewolucją techniczną, technologiczną w motoryzacji i w infrastrukturze drogowej. Dzisiaj to jest zupełnie inny świat. To wszystko prawda. Powiem o jeszcze ważnej rzeczy. Zmieniła się również mentalność. To znaczy ta prawda praca, którą wykonują specjalistyczne jednostki, takie jak WORD-y, ale też i Krajowa Rada, i Wojewódzka Rada BRD, nie idzie na marne. My wiemy, że zmiana sposobu postępowania nie odbywa się przy pomocy regulacji przepisów prawnych lub perswazji i wykładów. To są lata. Pokolenie musi jakby odejść od tego rynku motoryzacyjnego, które miało złe nawyki i złe przyzwyczajenia, i wchodzi pokolenie, które wie, że należy się na drodze inaczej zachować.
No tak, kiedyś nie było dróg ekspresowych i kierowcy, którzy robili prawo jazdy wtedy, kiedy ja robiłem prawo jazdy, no nie mieliśmy do czynienia z takimi drogami, nie wiedzieliśmy, jak się zachować, że trzeba dużo wcześniej te manewry sygnalizować, zachowywać większe odległości. Do tej pory to chyba pokutuje, bo widzimy wielu kierowców, którzy jadą ekspresówką na zderzak, w ostatniej chwili sygnalizują manewry, jakby się poruszali w ruchu miejskim.
To prawda.
A czy to młode pokolenie właśnie nie będzie lepsze?
Że oni będzie
mają
lepsze.
Lepszą wiedzę i te 17 lat, ten rok wcześniej, kiedy zrobią prawo jazdy.
Zgadzam się, będzie lepsze. I w ogóle ono już jest lepsze, może sobie z tego sprawy nie zdajemy. Ono jest lepsze w sensie takim, że ono z tym ma do czynienia cały czas. Żadna nowość, ale też myślę o czym innym. Myślę o tym, że to jednak ta nauka nie idzie w las.
No ale mają też złe nawyki. Oglądamy w internecie drifterów, szybką jazdę po mieście. Wszyscy się tym cieszą. Jest akt bohaterstwa, żeby pojechać 250-300 km na godzinę motocyklem. Słynny przykład z Trójmiasta, gdzie w tunelu mężczyzna jechał z taką prędkością motocyklem na jednym kole i głosy były podzielone. Część go krytykowała, część mówiła, no super, panuje nad motocyklem.
To prawda, ale my cały czas mówimy o przypadkach jednostkowych. Próbujemy jednostkowy przypadek typu tego driftu, typu tego jazdy na jednym kole i w ogóle typu tych złych zagrożeń w drodze, to utożsamiać z tym, że to się dzieje nagminnie. Nie, to są pojedyncze przypadki. I sztuką jest, żeby te pojedyncze przypadki zwalczać w sposób kategoryczny i bezwzględny i nie próbować zmieniać prawa w wypadku jednego, nawet jak najbardziej spektakularnego wykroczenia.
Wracając jeszcze do wątku praw jazdy, to już prawdziwa rewolucja. Brak egzaminu na placu manewrowym i od razu kandydat na kierowcę po egzaminie teoretycznym wyjeżdża na miasto?
Nie byłbym takim optymistą co do tej zmiany, o której pan wspomniał na początku, czyli likwidacji placu manewrowego. Oczywiście jakiś pomysł istnieje i on krąży gdzieś w kuluarach Ministerstwa Infrastruktury, ale nigdy, nigdzie formalnie nie został zgłoszony.
Powiem, a ten plac manewrowy jest potrzebny? Według kandydatów na kierowców to jest uciążliwe, niepotrzebne. Oni mogą nie cofać pułku, mogą sobie poszukać lepszego miejsca do parkowania, nie muszą jeździć pod górkę.
To znaczy, jak pan sobie wyobraża jazdę po Łomży bez jazdy pod górkę?
Mówię, co mówią kandydaci na kierowców,
i na przykład
według
tylko,
nich to jest niepotrzebne.
I na przykład tylko jadąc skręcać w prawo, w lewo już nie.
Podobno można. Podobno w Stanach Zjednoczonych tak się skręca.
Nie, no, jasne, że tak. Nie, żartujemy sobie oczywiście. Natomiast powiem tak, z pozycji egzaminatora i z pozycji WORD-u, w mojej ocenie koniecznym jest, by zobaczyć, jak dana osoba panuje nad pojazdem. Jak dana osoba zachowuje się za kierownicą.
Czy w ogóle może wyjechać do ruchu drogowego?
Czy w ogóle może wyjechać do ruchu drogowego? Proszę Państwa, na placu manewrowym jedyne, co się może zdarzyć, to najechanie na pachołek, otarcie lakieru na samochodzie i to też nie zawsze. I na tym się kończy czyjaś niewiedza i nieumiejętność panowania nad samochodem. Chcę też zwrócić uwagę na rzecz jedno, to też jest na placu manewrowym oswojenie się z egzaminatorem, że ktoś to jest taki, kto wsiądzie, kto później z nami ewentualnie będzie jechał.
A często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń na placu, na przykład w łomżyńskim WORD-zie?
To znaczy, powiem w ten sposób, najechanie na pachołek zdarza się bardzo często.
To nie jest zdarzenie niebezpieczne. Mówię o takich, które panu utkwiły w pamięci, że rzeczywiście przykład egzaminu na placu manewrowym pokazał, że ten kursant nie powinien wyjechać poza ten plac.
No miałem taki osobiście przypadek, kiedy przeprowadzałem egzamin, bo byłem egzaminatorem. Osoba wsiadła, pamiętam jak dziś, do Poloneza. Na placu, bo plac manewrowy oczywiście był. Zdawała chyba po raz nie pierwszy, więc raczej już była zaznajomiona z zasadami i procedurami. A wzięła, rozpędziła się, nie patrząc kompletnie na to, co się dzieje, i uderzyła z całej siły w górkę, ze wzniesienie i wysiadła z samochodu i sobie wyszła.
Ale chyba w takiej bliższej historii łomżyńskiego WORD-u też były takie zdarzenia, że ktoś spadł z tego wzniesienia.
Były też sytuacje, o właśnie, bardzo słusznie. To pan redaktor wie więcej, albo inaczej, więcej pamięta niż ja. Rzeczywiście, było wzniesienie i wiemy, że na wzniesieniu elementem zaliczenia jest ruszenie, tak żeby pojazd nie stoczył się na odległość większą niż 20 cm i tak dalej. Nie będę mówił o szczegółach. I to nie jedna osoba, to kilka osób na tym starym placu manewrowym, on jest przy płocie, tak ruszyła wyskoczyła z miejsca, że przeskoczyła przez górkę i zawisła na tym płocie, który był. I teraz proszę mi powiedzieć, jeżeli taka osoba tak się zachowuje
na
placu manewrowym, to co się może wydarzyć w ruchu drogowym? Można zmienić kryteria na placu manewrowym, to tak. Natomiast sama likwidacja placu manewrowego w mojej ocenie nie jest dobrym pomysłem.
Kolejną propozycją, jeżeli chodzi jeszcze o egzaminy na prawo jazdy, jest, nie wiem jak to nazwać, większa swoboda podejmowania decyzji przez egzaminatora?
Tu akurat się z tym specjalnie nie zgadzam, dlatego że tutaj jednak te ograniczenia dla egzaminatorów być powinny. Chodzi mianowicie o taki zapis, ono oczywiście jest tylko w sferze projektu, więc nikt go tak formalnie nie wyartykułował, że będziemy wiedzieli dokładnie, jak ten zapis brzmi. Chodzi o to, że dzisiaj egzaminator może przerwać egzamin osobie, która stwarza zagrożenie.
Jest to dokładnie opisane, jest tabelka, kryteria, jest to kryteria,
tak, są określone kryteria, tak. Natomiast teraz mówi się o tym, o braku możliwości panowania nad pojazdem, co jest bardzo...
Taką niewymierną
taką niewymierną i taką trudną do zdefiniowania i trudną do określenia.
Bardzo subiektywną.
I bardzo też subiektywną. Powinniśmy dać możliwość egzaminatorowi większej swobody w ocenie zdającego. Natomiast jeżeli będziemy wprowadzali dodatkowe zapisy, które umożliwiają postawienie oceny negatywnej typu właśnie brak panowania nad pojazdem, no to my tak naprawdę znowu możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy zmniejszy się zdawalność. No,
czyli to jest zła zmiana.
Tak.
Kończymy wątek praw jazdy. Już za chwilę porozmawiamy o zmieniających się, a w zasadzie o propozycjach zmian kar dla kierowców, którzy jeżdżą na przykład zbyt szybko, zbyt agresywnie albo pod wpływem alkoholu.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Wracamy do rozmowy. Zakończyliśmy dyskusję na temat proponowanych zmian w egzaminach na prawo jazdy, ale ministrowie trzech ministerstw infrastruktury, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych i administracji zaproponowali taki pakiet zmian, które mają zaostrzyć, no już wydawałoby się dość radykalne przepisy, żeby było bezpiecznie na naszych drogach. Tutaj mam informację z tego weekendu. W weekend na drogach w Polsce zginęło 17 osób. W weekend też w Łomży policjanci zatrzymali panią, która miała ponad 3 promile alkoholu. Tłumaczyła, że była na weselu, na poprawinach, ale musiała wyjechać. Takich przypadków jest sporo. Czy zaostrzenie kolejnych przepisów coś zmieni?
Może zacznijmy od tego pojęcia i tego sformułowania, takich przypadków jest sporo. Jak to się przekłada na rzeczywistą ilość osób, które jadą po alkoholu? Mhm. Otóż policja przedstawiła swoje badania i się okazuje, że na 100 skontrolowanych, średnia, to mówię obrazowo, jeden jest pod wpływem alkoholu. Jeden. Czyli 1% generalnie osób skontrolowanych przez policję to są osoby, które piły alkohol. Alkohol i usiadł za kierownicę. Tylko, że z kolei jest też druga strona medalu. Ten 1% odpowiada za 10% wszystkich wypadków kolizji drogowych. Bo czasami padają takie argumenty, przecież to są śladowe ilości. To nic, ale ten 1% spowoduje 10-krotnie więcej nieszczęść niż pozostali.
Czyli
warto walczyć, panie redaktor. Dlaczego o tym mówię?
Żeby było więcej kontroli?
Warto walczyć, tak jest. Żeby możliwie maksymalnie wyeliminować tych pijanych kierowców. W związku z powyższym, nawet ułamek procenta, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby osób za kółkiem.
To jest 100, to już mamy 20% wyeliminowanych.
Tak, dokładnie. I mało tego, mamy ileś procent mniej nieszczęść na drodze. Dużo mniej. Dlatego też jestem za tym, żeby walczyć z pijanymi kierowcami. Pytanie, w jaki sposób?
Jest propozycja, żeby jeżeli kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdów, łamie ten zakaz, dostał dożywotni zakaz. Czy to coś zmieni? Czy ktoś, kto lekceważy już nadany zakaz, dożywotni też nie zrobi na nim?
Panie redaktorze, propozycja jest taka, starałem się śledzić to, co minister mówił w Sejmie, że jeżeli ktoś, kto ma 3-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, bo przekroczył 50 w mieście, mówiąc tak bardzo ogólnie, i za nic to sobie ma, wsiada, jedzie dalej, jest łapany. Wtedy ten zakaz mu się wydłuża o kolejnych 6 miesięcy. Pomysł jest taki w Ministerstwie Infrastruktury, że jeżeli taka osoba wsiądzie na zakazie, to mu się odbiera prawo jazdy na stałe na 5 lat. I, bo tak to się...
Ale co z takim kierowcą, który
taki kierowca, który ma odebrane prawo jazdy na stałe po 5 latach, musi obowiązkowo...
No tak, a jeżeli będzie prowadził w tym czasie?
No to jest konsekwencją dożywotni.
No tylko rozmawiamy o tym, że jeżeli ktoś lekceważy już jeden, drugi zakaz, tak, to dożywotni nic mu nie zmieni, bo...
I mało tego, zawsze się uśmiecham, gdy słyszę w przekazach medialnych, że ktoś dostał po raz drugi, trzeci, czwarty czy piąty dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. I tak się głęboko zastanawiam, co znaczy słowo dożywotni.
Widziałem dzisiaj w internecie taki gorzki żart, że jeżeli ktoś złamie pierwszy dożywotni zakaz, to drugi dostanie napisany kapslokiem i ze smutną buźką.
No tak, ale to jest żart. Natomiast żartem jest dawanie dożywotnich zakazów N razy. Dla mnie to jest żart.
Rozmawiałem z mieszkańcami Łomży. Co myślą o, o tego typu zakazach dożywotnich i kierowcach, którzy lekceważą taki zakaz. No i większość osób, z którymi rozmawiałem, mówiła po pierwszym zakazie więzienie.
Tak, i taki jest pomysł, który też krąży w kuluarach tych ministerstw, o których pan wspomniał. Tylko, że więzienie, owszem, bo dzisiaj też taka możliwość istnieje, tylko sądy z tego nie korzystają.
Ale gdyby w przepisach to było obligatoryjnie zapisane w kodeksie, to już sąd nie miałby tego pola manewru, tylko decydowałby o długości kary, a nie czy ona będzie, czy też nie.
I do tego potrzebny jest minister sprawiedliwości, który tak powinien zmienić kodeks karny, że osoba, która po raz enty łamie ten zakaz prowadzenia pojazdów, musi dostać obligatoryjny zakaz. Nie może być tutaj decyzji, że dostanie coś w zawieszeniu, ewentualnie będzie inny wymiar kary. Obligatoryjnie trzeba iść do więzienia. Tylko pytanie jest innej treści. Żeby nagle się nie stało tak, że nasze więzienia zapełnią się właśnie kierowcami, którzy łamią zakazy.
A może będzie tak, że po pierwszych 5-10 osobach, które trafią do zakładu karnego, taki kierowca powie, no to nie mandat, to nie 1000 zł, to nie 5000 zł kolejnej kary, to nie 2 lata kolejnej sprawy w sądzie, tylko to ryzykuje, no nie wiem, 30 dniami w zakładzie karnym, a to już jest koniec świata, bo to już jest zaświadczenie o karalności, utrata pracy i może nie będzie tego efektu zapełnienia zakładów karnych, tylko podziała właśnie straszak i prewencja.
No właśnie, tu dotykamy strasznie ważnego problemu, czy zaostrzanie przepisów karnych jest skuteczne w sensie eliminacji tych zagrożeń, o których mówimy. Ja nie do końca się z tym pomysłem zgadzam. Ja jestem bardziej zwolennikiem prewencji, czyli zapobieganiu tego typu zachowania.
Ale taka nieuchronna, duża kara może byłaby
owszem,
prewencja?
Dla części osób rzeczywiście może stanowić wykładnie czy wytyczną do właściwego zachowania, ale dla części niekoniecznie. Chyba bardziej docierają rzeczy, których możemy dotknąć, namacalnie stwierdzić, czym grozi nasze nieodpowiedzialne zachowanie. Byłem na spotkaniu, gdzie swoje doświadczenie życiowe prezentowała 33-letnia wykształcona młoda kobieta, która doprowadziła pod wpływem alkoholu do nieszczęścia na drodze, zginęła osoba, dostała 6 lat do odsiadki. Ona opowiadała, co się stało. Nie mówiła o tym przyczynie, dlaczego na wsiadku pod wpływem alkoholu,
czyli
tylko
jak
się wywróciło.
O takich spotkaniach, żeby osoby, które dostały tą realną karę, na przykład na spotkaniach kierowców, którzy odrabiają swoje punkty karne, żeby oni wysłuchali takiej relacji bezpośredniej.
Takiej relacji bezpośredniej, żeby zrozumieć, jak się komuś życie wywraca. Nie tylko te życie zawodowe, ale przede wszystkim życie rodzinne. Przed jedną nieodpowiedzialną decyzję.
Czy wprowadzenie utraty prawa jazdy za przekraczanie prędkości o ponad 50 km także poza terenem zabudowanym wpłynie na wyobraźnię kierowców?
Mam nadzieję, że
nas
tak
zastopuje?
Mam nadzieję, że tak, bowiem dlaczego to się wprowadza? Wypadki najbardziej takie znaczące, jeżeli chodzi o skutki, to są właśnie wypadki przy dużych prędkościach. 140 km na godzinę na drodze dwukierunkowej, jednojezdniowej, proszę mi wierzyć, może zdarzyć się dużo częściej niż na drogach ekspresowych i autostradach, dlatego też na razie nie myśli
no
się
o
tym. No właśnie
chciałem powiedzieć, że na autostradzie tego zapisu by nie było, a tam z kolei już przecież wiemy, że wchodzą w grę prędkości, jak pokazuje doświadczenie policjantów, powyżej 200-250, czasami 300 km na godzinę.
No tak. Tak, ale cały czas mówimy o przypadkach jednostkowych. Cały czas próbujemy wszystkich uszczęśliwić.
A to nie lepiej od razu, kiedy jest taki projekt, że ktoś chce wprowadzić taką zmianę, że 50 plus także poza terenem zabudowanym, to automatycznie też autostrady. Po co zostawiać tą furtkę?
To inaczej zapytam. Sprawdzono, że jeżeli obniżymy prędkość w terenie zabudowanym do 30 km na godzinę, to będzie o 20% mniej wypadków w mieście. Chciałby pan jeździć po mieście z prędkością 30 km na godzinę maksymalną?
Nie.
No nie. Ja też mówię szczerze. Nie. No bo pewne rzeczy, dlaczego o tym mówię?
Rozmawiamy o innej rzeczy, że na autostradzie jechać dużo szybciej. Przecież mamy 140 plus 50, 190 km na godzinę. To też sporo.
No tak, ale co jest naszą motywacją? Dlaczego chcemy to wprowadzić? Chcemy to wprowadzić po to, żeby czegoś uniknąć, prawda? To ja zadaję proste pytanie. Ile jest takich sytuacji, kiedy ktoś jedzie na autostradzie lub drodze ekspresowej z prędkością o 50 km większą niż prędkości dopuszczalne? Przypominam, na ekspresówce to jest 170, na autostradzie 190 i więcej.
No mówimy o tych już dodanych wartościach.
Tak, mówimy
plus
już o tych dodanych 50.
No tak, ale
50.
chodzi mi o to, że kiedy wprowadzamy zmianę, zróbmy to od razu raz, a nie etapami, że może za 5 lat ktoś zmieni zdanie i wprowadzi kolejne ograniczenie, bo te 190 to też przecież ogromna prędkość.
A oczywiście to wszystko doskonale rozumiem. To ja zadam pytania, dlaczego 50? A dlaczego nie 40? A nie dlaczego nie 60? A dlaczego nie 70 więcej? Czy ktoś przeprowadził jakieś badania, które by wskazywały, że te 50 musi być akurat, to jest ta prędkość? Ja, żeby była jasność, jestem za bezwzględnym karaniem wszystkich przestępców i i piratów drogowych. Tylko pamiętajmy o jednym, że wszystko musi mieć swoje logiczne uzasadnienie i musi być przeprowadzone po pogłębionych badaniach. Nie działajmy akcyjnie. Nie twórzmy prawa pod kątem jednej, nawet najbardziej strasznej kolizji czy wydarzenia. Prosty przykład. Ostatnio było bardzo głośno, zresztą tu praktycznie na naszym terenie, bo w Piszu zginęła 5-osobowa rodzina.
Na przejeździe kolejowym.
Na przejeździe kolejowym. Jeździ tam przecież, to było chyba PKP Intercity albo Polregio. Nie wiem, to nie był jakiś zwykły czynobus, czy pojazd techniczny, czy pociąg towarowy. I mamy do czynienia z przejazdem kolejowym, w którym nie było świateł, w którym nie było zapór, tylko oznakowanie. Pytanie, czy nie powinniśmy najpierw pójść w kierunku na przykład stworzenia odpowiedniej infrastruktury?
Czyli robimy też analizy znaków, które ograniczenia są potrzebne, które są niepotrzebne.
To jest kolejny temat.
Czy ktoś zapomniał zdjąć znak po robotach drogowych i on tam 2 lata straszy?
No właśnie, bo za chwilę może się pojawić pomysł, no tak, to zaostrzmy przepisy. Jeżeli ktoś nie zatrzyma się nam na przejeździe kolejowym, dożywotnie prawo jazdy będziemy... Nie myślimy o tym, w jaki sposób, co my możemy zrobić w ramach infrastruktury, żeby do takich sytuacji
nie
dopuścić.
Czyli najpierw przejrzyjmy infrastrukturę, sprawdźmy, które znaki są potrzebne, które nie, uściślijmy je i dopiero wymagajmy bezwzględnie przestrzegania.
Dokładnie.
Też pojawiła się propozycja, żeby spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym też miało wyższą karę. Mówi się o takiej zwyczajowej nazwie zabójstwa drogowego i teraz w jednej ze zmian pojawiła się propozycja, żeby spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym to było maksymalnie 10 lat pozbawienia wolności.
Każdy taki wypadek to jest ogromne nieszczęście. Jestem za tym, żeby rzeczywiście zaostrzyć tego typu sytuacje, czy do 10 lat. Nie chcę się wypowiadać, to jest temat dla prawników. Natomiast na pewno coś z tym trzeba zrobić. Ta świadomość tego, że my na drodze możemy zrobić krzywdę innym, musi być u nas cały czas. Nie możemy o tym zapominać.
Czyli znowu edukacja.
To jest dlatego do tego zmierzam. I to jest świadomość od najmłodszego, ale żebyśmy nie poprzestawali tylko na tych, na młodzieży, ale i na dorosłych. Kształćmy i wskazujmy na zagrożenia również dorosłym. Im chyba to nawet czasami bardziej jest potrzebne niż tym najmłodszym.
I kończąc dyskusję, kolejna propozycja zaostrzenia kar za udział w nielegalnych wyścigach, nielegalnych zlotach motoryzacyjnych, brawurową jazdę, driftowanie, jazdę motocyklem na jednym kole.
Powiem tak, oczywiście, możemy zaostrzać przepisy. Ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy. Nie wierzę, podkreślam, nie wierzę, że mając takie służby, jakie mamy w naszym kraju, żeby policja nie wiedziała, że takie drifty, takie wyścigi się odbywają. Mają na pewno wiedzę, nie wiem, operacyjną, nie
tylko
wiem,
mają,
jak one
tylko
się
mają też bardzo dużo wakatów.
O właśnie, a tu, bo do tego chciałem przejść. Na pewno mają wiedzę, że takie rzeczy się odbywają i gdyby ktoś tam mocno się uparł, mógłby się dowiedzieć, kiedy i gdzie. Wtedy to błyskawicznie, bo to najczęściej to jest grono tych samych osób. To nie są cały czas jacyś nowi ludzie. Wystarczy, że tak powiem kolokwialnie, zamknąć te osoby albo odpowiednio je
uziemić,
mówiąc bardzo w cudzysłowie, i takie wyścigi się nie będą odbywać. Tylko trzeba w końcu zacząć działać. No to, że są takie wyścigi, to tylko świadczy o tym, że służby za to odpowiedzialne, no po prostu tak doprowadzają do takich rzeczy. Nie krytykuję policji, bo to policja wykonuje gigantyczną pracę na drodze.
Tak jak rozmawialiśmy, jest zbyt mało
policji. Ale policji na drodze praktycznie nie widać. Zapytam inaczej. Panie redaktorze, ja już nie mówię o kontrolach prędkości, ale ile razy i kiedy był pan ostatnio kontrolowany przez policję na drodze?
No i teraz powiem, że zbyt rzadko, to panie i panowie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi postanowią zmienić taką statystykę, ale rzeczywiście dość rzadko mam te kontrole.
No właśnie.
Także jeżeli mówimy o podróżowaniu po Polsce.
Nie, mówię o podróżowaniu po Polsce i oczywiście ja myślę o sytuacji, w której jedziemy prawidłowo, bo broń Boże, nie myślę o sytuacji,
w której łamimy... Ale teraz sprawdziłem, prawie 15 tysięcy wakatów w tym roku w policji.
No właśnie.
Gdyby ci policjanci się pojawili na drogach,
proszę mi wierzyć,
zmiana jakościowa.
Nie trzeba zaostrzać przepisów, nie trzeba robić tego, o czym tu już tyle czasu rozmawiamy. Brakuje policjantów i ja mówię jeszcze raz, jestem im wdzięczny za pracę, bo nasza działalność Wojewódzkiego Ośrodka bez policji, bez pomocy policji, by była zmniejszona przynajmniej o 90%, bo policjanci to są najważniejsze osoby, które pomagają nam właśnie w tych akcjach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dlatego trzymam kciuki za nich, jak tylko mogę, to staramy się im pomóc, a mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie uświadomi decydentom, że jednak policja na drodze to jest pierwszy etap do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ja tylko przypominam, że nasze analizy dotyczące częstotliwości kontroli ruchu drogowego nie miały służyć temu, żebyśmy mieli ich więcej nagle.
Doświadczać na własnej skórze.
Tak, ja i nasz gość. Ale oczywiście to tylko taki żart. Kończymy rozmowę. Tak jak ustaliliśmy, część przepisów wymaga zmiany, część wymaga analizy, część dopracowania. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie tak dopracowane, że rzeczywiście te zmiany będziemy mogli zaobserwować i będzie bezpieczniej. A gościem audycji Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok był Mirosław Oliferuk, Kowaluk, wieloletni dyrektor łomżyńskiego WORD-u, specjalista do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.